na prezentacji wyników Grupy Banku Zachodniego WBK za pierwsze półrocze 2015 roku. Są dzisiaj z nami pan prezes Mateusz Morawiecki, który jest z nami, ale w Madrycie i będziemy się łączyć tutaj przez internet. Pan Carlos Polajno, odpowiedzialny za pion finansów. Pan Eamon Crowley, odpowiedzialny za pion zarządzania finansami. Pan Wojciech Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. I pan Paweł Prokopowicz, dyrektor w obszarze rachunkowości finansowej. Ja nazywam się Agnieszka Dowrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, przekazuję panu głos.
Dziękuję bardzo. Dobrze?
Tak. Tak, słychać.
To chciałbym przedstawić te nasze wyniki w trudnym dla banków okresie jako bardzo, bardzo pozytywne również w trendzie. O sytuacji makrogospodarczej nie będę Państwu opowiadać, bo tutaj świetnie się orientujecie, gdzie jesteśmy, ale powiem tylko, że właściwie my bardzo wyraźnie jako ten papierek lakmusowy gospodarki widzimy, że jest coraz lepsza sytuacja, zarówno jeśli chodzi o kredyty inwestycyjne, kredyty w rachunkach bieżących firm, zapytania kredytowe, poziom akcji kredytowej, jakość kredytów. Oczywiście są pewne problemy, zwłaszcza w sektorze węglowym i w kredytach frankowych, ale generalnie my rzeczywiście widzimy te 4% wzrostu PKB, o których się słyszy. Jest więcej nie tylko zapytań o kredyty, ale jest również po stronie aktywów klientów, czyli ich funduszy. Mamy rekordowe miesiące sprzedaży produktów strukturyzowanych, bardzo mocny wzrost akcji depozytowej. Czyli w ten sposób na to patrząc, my patrzymy na najbliższą przyszłość optymistycznie. Oczywiście wiecie doskonale, jak działają stopy procentowe i my dzisiaj jesteśmy w dołka stóp procentowych, zarówno jeśli chodzi o normalny spadek stóp, jak i stopę lombardową, to tutaj cierpimy bardzo mocno. Generalnie takie sensitivity, które podajemy na rynek, to jest mniej więcej w zanualizowanej formule 100 punktów bazowych stóp procentowych to jest 100 milionów, a wpływ 100 punktów bazowych lombardu to jest około 200 milionów złotych. Ceteris paribus oczywiście, staramy się to nadrabiać innymi elementami. Czyli bardzo duża wrażliwość i te spadki stóp, które się zadziały w ostatnich 12 miesiącach na pewno miały na nas wpływ w wysokości kilkuset milionów złotych, 300, 400, 500 milionów złotych co najmniej w tym zakresie. Jak dodamy do tego jeszcze do tych headwinds interchange, no to widzimy, że sytuacja dla całego sektora jest oczywiście trudna i w tym również dla nas, ale z punktu widzenia tego, jak my sobie radzimy z tą trudną sytuacją w sektorze, to wydaje mi się, że bardzo wyraźnie widać nie tylko zielone pędy wyrastające wokół nas, ale też, że potrafiliśmy znaleźć nowe źródła dochodów i wzmocnić już istniejące źródła dochodów. I tak właściwie jak się czyta artykuły prasowe, to można powiedzieć, o kurczę, ten sektor bankowy to musi być naprawdę w trudnej sytuacji. No i oczywiście politycznie nie podlegamy pewnym fluktuacjom i też obawiamy się, czy mogą być jakieś dodatkowe obciążenia, czy może ich jednak nie będzie, bo to różnie wygląda z zapowiedziami później realizowanymi. Natomiast jak patrzymy na nasze portfele, które determinują nasz rachunek wyników, to sytuacja jest następująca. W portfelu dla klientów indywidualnych przyrost był powyżej 10% i tak w konsumenckim 3% na samej książce Bank Zachodni WBK i Santander Consumer Bank, który już konsolidujemy, 11%, czyli w łącznym zestawieniu bardzo mocny przyrost akcji na rentownych, bardzo rentownych kredytach dla konsumentów, kredytach konsumenckich. Tutaj warto zaznaczyć też Nie wiem, czy to podajemy, to tutaj Wojtka z Ejmonem ewentualnie potem pociśniecie, czy podajemy też przyrost na opłatach i prowizji, na prowizjach od kredytów gotówkowych, ale tutaj bardzo ładny przyrost mieliśmy i wyraźnie widać też to w pozycji, która się nazywa opłaty od prowizje kredytowe. Więc to jeśli chodzi o consumer finance. Teraz w kredytach hipotecznych bardzo mocny wzrost, 11% rok do roku, i to przy uwzględnieniu spadającego portfela na frankach, który ze względu z kolei na przyrost kursu, na zmianę kursu wzrósł, i więc netto mniej więcej na zero, i tak dwucyfrowo, bardzo mocno dwucyfrowo rośniemy w naszym portfelu kredytów hipotecznych w złotówkach. Tutaj z punktu widzenia Państwa analizy i modeli ważna jest marża i ważne jest to, że wróciliśmy bardzo mocno do filozofii lojalności klienta przy portfelach przy kredytach hipotecznych. I tutaj po pierwsze marża nam cały czas rośnie, już przekroczyła 2% zdecydowanie. Nie pamiętam, czy podajemy dokładną marżę, ale myślę, że mamy jedną z najwyższych marży na rynku, ale przy bardzo dobrym procesie, co klienci lubią, bo mamy rekordową sprzedaż w tych dwóch kwartałach z naszej perspektywy i udział w rynku sprzedawanych kredytów około 15%, czyli widzimy, że jest popyt, widzimy, że marża jest bardzo przyzwoita, a klientom podoba się nam proces, bo pomimo iż mamy średnio trochę wyższą marżę na rynku niż nasza konkurencja, to nie mamy tutaj kłopotu ze sprzedażą tej kategorii kredytów. W portfelu kredytowym we frankach on troszeczkę się psuje, ale to raczej należy patrzeć na to jako licznik i mianownik. Ten portfel jest nierosnący już od wielu lat. W związku z tym poziom niepracujących kredytów trochę przyrasta, ale nie widzimy tutaj żadnych niepokojących zjawisk, jeśli chodzi o ten portfel. Teraz rekordową sprzedaż notujemy również w trzech kategoriach kredytowych dla małych i średnich firm, a mianowicie kredyty inwestycyjne i w rachunku bieżącym dla MŚP, factoring i leasing. To są nasze takie kategorie, w których mamy w leasingu numer 2 na rynku i gonimy numer 1, być może nawet w tym roku uda nam się dogonić w nowej sprzedaży. W factoringu mamy też już numer 2 na rynku i te dwie linie biznesowe pozytywnie przekładają się zarówno na nasze możliwości akwizycyjne, jak i na nasze zdolności do generowania nowych źródeł dochodów, ponieważ przy rekordowej sprzedaży leasingu, przy nowej akcji kredytowej teraz dla przedsiębiorstw związanych z sektorem food and agri, to jest taka nasza nowa strategia, gdzie w kontekście Polski chcemy tutaj jak najwięcej korzyści dla polskich rolników wygenerować, właściwie rolników, to może już nie jest adekwatny termin, dla polskich przedsiębiorców rolnych i rolno-spożywczych, i jesteśmy bardzo blisko tego sektora. No i nie ukrywam, że tutaj ci, którzy z kolei słabiej sobie radzą teraz, a którzy tradycyjnie byli obecni na tym rynku, no to my bardzo mocno wchodzimy na ten rynek i prawdopodobnie jesteśmy dla nich bardzo ważną konkurencją. Czyli generalnie w sektorze MŚP wysoka rentowność, dobre marże, wzrost opłat i prowizji przy jednocześnie rekordowych sprzedażach. Teraz dynamika biznesu w korporacjach i w komercyjnych jest również bardzo pozytywna. Mamy wzrost wolumenów kredytowych o 6-7%, rynek urósł o 5%, przy czym tutaj jeszcze należy dodać, że my nie rośniemy w naszym portfelu property. Tutaj mamy taką politykę konsekwentną od iluś lat, żeby zmniejszać udział, uzależnienie naszych kredytów łącznie od portfela property. W związku z tym nie bijemy się tutaj o każdą marżę. Staramy się raczej szukać transakcji nie tylko bardzo bezpiecznych w prime locations, ale również na dobrej marży, i w związku z tym tutaj ten portfel cały czas spada. Ten portfel wynosi 8-9 miliardów, w związku z tym on ma wpływ na łączny poziom dynamiki portfela portfela kredytowego. Natomiast w niektórych obszarach takich może troszeczkę mniej z Waszego punktu widzenia widocznych, przyrosty są niesamowicie pozytywne, co też świadczy, że realna gospodarka jest w dobrym kształcie i my mamy bardzo dobre też wyniki, mianowicie wzrost dochodów za kredytywy, straight finance jest o 35%, wzrost, dynamika wzrostu podpisanych umów z leasingiem 38% rok do roku, czyli to są tego typu wielkości, proszę Państwa, które mają wpływ na pewno na, przekładają się już na nasze wyniki. PZWBK był jednym z dwóch prowadzących księgę popytu oraz współpracujących w IPO dla dużego bardzo producenta niemieckiego Uniwheels. Tego typu transakcji mieliśmy kilka, one pomogły nam też wzmocnić nasze dochody pozaodsetkowe, nasze opłaty z tak zwanego obszaru rynków kapitałowych. To podaję jako przykład, ale generalnie widzimy też, że rynek się tutaj budzi i mamy raczej pozytywne perspektywy wzrostu. Jeśli chodzi o pewne nowe elementy naszej strategii, które rok temu w mniejszym stopniu akcentowaliśmy, to chciałbym zaznaczyć naszą strategię trade finance w obszarze commercial banking, corporate banking, ale też MŚP. Tutaj przyrosty w akredytywach, mówiłem, 35%, ale w różnych innych pozycjach trade finance, w gwarancjach, w inkasie dokumentowym, tutaj są fenomenalne przyrosty i mamy naprawdę bardzo duży apetyt na jeszcze więcej. Mamy znakomity portal santandertrade.com, nagrodzony został w czerwcu jako w kategorii najlepszy produkt dla korporacji, został wyróżniony właśnie ten portal. Tutaj patrząc na to z tej perspektywy, to chcę Państwu pokazać, oprócz tego naturalnego, normalnego biznesu, przez który przechodzę tak na zasadzie helikopter view, że jest właśnie dodatkowo jeszcze kilka takich dużych roślinek zasadzonych tu i ówdzie i one się nazywają właśnie Food and Agri, bardzo mocny przyrost factoringu, bardzo mocny przyrost trade finance'u i to są prawie 50% przyrosty dochodów z tych linii i oprócz tego nowe dochody, które mamy na przykład z pewnych linii produktów strukturyzowanych, których do tej pory nie mieliśmy. GBM rośnie 7% rok do roku. Tutaj wiadomo, jak ważne jest risk-weighted assets. My mamy dużo bardzo kredytów przyznanych, natomiast nie zawsze martwimy się, że one nie zostały pociągnięte, dlatego że przy bardzo niskich marżach i koszcie kapitału oraz koszcie płynności chcemy, żeby ten portfel przez każdą relację, patrzony przez pryzmat każdej relacji, był rentowny. Mocno rośniemy w depozytach, chociaż tutaj sam przyrost nie jest na pewno jedynym parametrem ważnym z punktu widzenia rachunku wyników. Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, tutaj marże na depozytach bardzo mocno cierpią w sektorze bankowym ze względu na gwałtowny spadek stóp procentowych. To są te sensitivities, o których mówiłem wcześniej. Niemniej jednak staramy się w tych ostatnich kilku miesiącach bardzo intensywnie zmniejszać marżę negatywną, czy depozyty na marży negatywnej. Jednocześnie stawiamy duży nacisk na produkty strukturyzowane i na aktywa funduszy inwestycyjnych. Tutaj w produktach strukturyzowanych również mieliśmy właściwie rekordowe sprzedaże, więc jestem bardzo mocno zbudowany tym obszarem. Przechodząc teraz do ryzyka kredytowego, uważamy, że jest ono jak najbardziej pod kontrolą. W trendzie spadkowym jest risk charge 90 punktów bazowych obecnie, ale myślę, że za cały rok możliwy jest wynik 80-85 punktów bazowych. Tutaj jednocześnie też chciałbym wspomnieć, że pracujemy nad kilkoma transakcjami zarówno w obszarze korporacyjnym na NPL-sach, jak i w obszarze detalicznym i MŚP. W obszarze detalicznym MŚP to są wielkości od 50 do 100 milionów złotych w obszarze korporacyjnym. tym mogą trochę większe być, nawet 100 do 200 milionów złotych, ale tutaj negocjacje są trudniejsze, dłużej trwają i nie wiadomo, czy się skończą w trzecim kwartale, czy w czwartym, ale powinny się skończyć jeszcze w tym roku, przekonając się pozytywnie zarówno na poziom naszego NPL-sa, jak i na rentowność naszych portfeli i na risk charge w pozytywny sposób. W tym obszarze też widzimy, że nie następują żadne niepokojące zjawiska w żadnym spod portfeli. To mogę bardzo wyraźnie powiedzieć. W kosztach trzymane one są pod kontrolą. Pamiętajmy tutaj, że te koszty, które są pokazywane w rachunku skonsolidowanym, jak również parę innych pozycji, są zakłócone, ponieważ w pierwszym półroczu zeszłego roku nie mieliśmy skonsolidowanego Santander Consumera, więc jak widzicie tam Państwo przyrost kosztów o 7%, to uwzględnia Santander Consumer Bank. Tak naprawdę koszty są płaskie, utrzymujemy koszty w ryzach, dokonujemy ciągłej, stopniowej, powolnej restrukturyzacji naszych sieci oddziałów. Właściwie nie mamy tutaj żadnego programu fali zamknięć, tylko raczej kwartał po kwartale zamykamy 10-15 placówek po to, ażeby po prostu stawiać na te placówki, które są najbardziej rentowne. Ale jednocześnie też zwróciłbym uwagę na raport Deloitte'a, który pokazuje, że ponad 90% klientów cały czas chce korzystać z oddziałów. W związku z tym my ten proces ewolucji utrzymujemy w pełnym alignmencie z bankowością mobilną i internetową, a jednocześnie ta transformacja ma nie zakłócić naszego poziomu relacji z klientami. Patrząc też na strategicznie na przyszłość, chciałbym wspomnieć o jeszcze dwóch takich elementach. Pierwsze to są ryzyka regulacyjne, które tutaj gdzieś wokół nas i całego sektora krążą, a drugie to jest nasz strategiczny portfel projektów, który mamy w ramach Banku Nowej Generacji i który stanowi dla nas podstawową taką strategię, którą też określamy sobie jako Simple Personal Fair. To jest w ramach całej grupy Santander nasza strategia. Więc najpierw może kilka słów o tych zagrożeniach regulacyjnych. My odnosimy się do tych propozycji, które są realistycznie położone na stole, a takie propozycje dzisiaj są z jednej strony wypracowane, dziewięciopak ze strony banków komercyjnych w ramach Związku Banków Polskich i my do tego dziewięciopaku się stosujemy. Zarówno stosujemy ujemny LIBOR, jak i zmniejszone spready, jak i poziom restrukturyzacji. Również z innymi bankami dopuszczamy procedurę wyjścia z danego kredytu bez konieczności krystalizacji straty, czyli możliwość zmiany mieszkania jednocześnie z przejściem hipoteki na franku szwajcarskim. I to powoduje też, że my z naszej strony nie widzimy, proszę Państwa, jakiegoś przyrostu tutaj, czy reklamacji, czy bardzo niezadowolonych klientów. To raczej odczytujemy te sygnały rynkowe i to, jak media tutaj powiedzmy rozkręcają atmosferę, natomiast z naszej perspektywy nie ma tutaj jakichś poważniejszych zagrożeń, nie widzimy. Do tych regulacyjnych różnych headwindsów dodałbym jeszcze BFG i ostatnią dyskusję o podatku bankowym. No to tutaj trudno odnosić się do czegoś, czego jeszcze realistycznie nie ma. Mam nadzieję, że nie będą to decyzje, które w jakikolwiek sposób wpłyną negatywnie na wyniki całego sektora. Może wspomnę jeszcze też o skokach, że byliśmy w procesie przyglądania się dwóm skokom, ale one zostały zakupione przez kogoś innego. Dzisiaj aktualnie nie jesteśmy w procesie przyglądania się skokom, natomiast w ramach Związku Banków Polskich i z regulatorami, w tym szczególnie w BFG, z BFG rozmawiamy o budowie takiego specjalnego wehikułu, który by może pomógł zarządzać tymi aktywami trudnymi czy NPL-sami skoków, ale to jest cały czas w dyskusjach. No i teraz może kilka słów jeszcze o tych bardzo takich pozytywnych programach, które rozwijamy, bo my bardzo intensywnie inwestujemy w nasz biznes. To chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że my patrzymy długoterminowo na nasz biznes. Mamy zarówno dobre wyniki, bardzo mocny cost income, 45%, bardzo mocny kapitał, wskaźniki kapitałowe znacząco przekraczają regulacyjne, bardzo mocny wskaźnik kredytów do depozytów, 88%, ale również patrzymy na elementy dotyczące strategii przyszłości. I tutaj może uchylę rąbka tajemnicy, że bardzo intensywnie inwestujemy dzisiaj w systemy CRM-owe i już w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy mieli wyraźne benefity z tego, zarówno w kampaniach targetowanych, jak i w poziomie hit rate'u w zakresie kampanii na CRM-ach, jak i w selekcji poszczególnych klientów wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem oferty produktowej. To jest taki bardzo duży nasz program, który teraz prowadzimy. Drugi program nazywa się Simple Bank i to chcemy, żeby ten bank był jak najbardziej bez papieru. Bank, który będzie oparty o proste procesy. Dokonujemy teraz głębokich inwestycji w systemy informatyczne, czego Państwo nie widzicie, ponieważ one praktycznie przechodzą bezszelestnie przez amortyzację. Owszem, wydajemy 30-40 milionów więcej rocznie na projekty informatyczne po to, żeby jeszcze bardziej nadgonić technologicznie i być znowu na pierwszym, drugim miejscu, jeśli chodzi o poszczególne rozwiązania. Tutaj najlepszym papierkiem lakmusowym jest poziom naszej bankowości mobilnej. Zdobywamy tutaj nagrody. Bloomberg określił, że jest to druga co do jakości w Europie platforma mobilna, co do relacyjności z klientem, a więc mamy się czym pochwalić. Mamy już 600 tysięcy aktywnych klientów mobilnych i te przyrosty są prawie 100% rok do roku tych liczb, czyli za kilkanaście miesięcy chcielibyśmy mieć 1 000 000 aktywnych klientów mobilnych. Mówię o tym troszkę więcej, dlatego że to jest pewien logiczny ciąg programów, który wpasowuje się w transformację całego sektora bankowego i sposób realizacji bankowości, zwłaszcza w obszarze bankowości detalicznej, czyli sposób bankowania w bankowości detalicznej. My widzimy tę ewolucję poprzez restrukturyzację naszych oddziałów, poprzez mocne inwestycje w CRM, mocne postawienie na bankowość mobilną i internetową. My nie chcemy być zaskoczeni tak jak aparaty analogowe przez aparaty cyfrowe i chcemy być bardzo mocno w awangardzie tych zmian w bankowości, jednocześnie nie zapominając, że banki są instytucjami zaufania publicznego i w związku z tym klient lubi zobaczyć tego doradcę, chce zobaczyć dyrektora oddziału, z kim ma do czynienia i w związku z tym ten czynnik ludzki będzie niezwykle ważny. I dlatego oprócz zmian strategicznych w obszarze CRM, Simple Banku, Paperless, Finger Vein, mamy jeszcze też kolejny filar właśnie pracy z ludźmi. Bardzo dużo inwestujemy w szkolenia, w rozwój innych kompetencji, kompetencji sprzedażowych. To jest rok bardzo dużych naszych inwestycji w obszar leadershipu, czyli inwestycje HR-owe. I czwarty filar w ramach utworzenia najlepszych postaw bankowości GBM i bankowości biznesowej. To mamy kolejnych kilkanaście projektów zarządzania ryzykiem, wzmocnienia procesu partnera kredytowego i to są obszary, które bardzo mocno inwestujemy. Czyli jak widzicie Państwo, podsumowując, oprócz mocnych wyników, rekordowej sprzedaży w poszczególnych podportfelach, jednej z wyższej sprzedaży niż rynek w tych portfelach, które rosną i najbardziej nam na nich zależy. Oprócz bardzo mocnego bilansu i wskaźnika kredytów do depozytów i kosztów do dochodów, mocnego wskaźnika kapitałowego, my jednocześnie inwestujemy w przyszłość, inwestujemy w rok 2016-2017 po to, żebyśmy my byli tym bankiem, który będzie wyjdzie zwycięsko z tej zawieruchy ostatnich miesięcy i kwartałów. Ale chciałbym też jednak zakończyć tak pozytywnym akcentem makroekonomicznym, że zauważcie Państwo, że niezależnie od tego, że mamy gdzieś tutaj wpływ Grecji, tego co się dzieje w Chinach, w Iranie, to jednak polska gospodarka idzie w kierunku wzrostu 4%, który będzie, akurat lecąc do Madrytu, wziąłem na pokładzie The Economista i tam jest taka tabelka na końcu, które kraje ile rosną, prawda, w PKB, no to Polska rośnie jako jeden z najmocniejszych przyrostów na świecie, gdzieś tam po Chinach i paru innych krajach. A to z kolei jest wzrost też bardzo zdrowy, oparty o wiele elementów takich jak mocny eksport, rosnące inwestycje, całkiem mocna konsumpcja i proszę zauważyć, że jeszcze nawet nie został całkowicie uruchomiony, czy wcale nie został uruchomiony czwarty silnik wzrostu gospodarczego, jakim są fundusze unijne, bo ze względu na proces akceptacji poszczególnych programów unijnych, one będą dopiero uruchamiane w drugiej połowie tego roku i w kolejnej pięciolatce. Więc jak na to tak popatrzymy, że będzie wzrósł jeszcze popyt inwestycyjny, a nasze kredyty inwestycyjne już są mocne i z mocnym bilansem inwestycją w przyszłość, ja jednak bardzo optymistycznie patrzę na to, jak Bank Zachodni WBK będzie kształtował swoje wyniki w najbliższych latach. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i teraz oddam głos Ejmonowi, który przeprowadzi Państwa przez szczegóły naszego rachunku. Proszę bardzo.
Okay, thank you, Mateusz.
Bardzo dziękuję. Zacznę od slajdu 20. Chciałbym podkreślić to, co pan prezes powiedział już o zmianie, z którą w tym momencie mamy do czynienia wewnętrznie. Nie chciałbym niedocenić wpływu projektów, które w tym momencie się toczą i które wpłyną na wyniki uzyskiwane przez nasz bank w ciągu kolejnych 2 czy 3 lat. Jeśli spojrzymy na sam tylko fakt, że teraz wygrywamy, zdobywamy nagrody w konkurencji z innymi bankami europejskimi, zajmujemy pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o mobilną bankowość, to wszystko jest wynik bardzo ciężkiej pracy, dużego impetu, który włożyliśmy w tym momencie w podejście do naszych klientów, ale też w to, jak radzimy sobie z wielokanałowym dostępem do bankowości, jak zajmujemy się siecią placówek i korzyści z tego wszystkiego będą też widoczne w kolejnych kwartałach. Już teraz część tych efektów, wyników widać, w szczególności jeśli chodzi o wyniki odsetkowa, więc teraz na slajdzie 22 slajdzie chwilę przyjrzymy się kredytom. Pan prezydent odniósł się już do dużej części tego, co tu widzimy, ale chciałbym wspomnieć jeszcze o kilku rzeczach wspomnieć. Wzrost rzędu 8%, generalnie średnia rynkowa to 7,5%. Kredyty hipoteczne i MŚP wzrosły o 18%, a więc jeśli chodzi o te kategorie, doskonały wzrost. Korporacyjne, jeśli wzrost rzędu 5% minus property, tutaj to jest część portfela, która się nam teraz nieco skurczyła, ponieważ takich transakcji na rynku jest w tym momencie nieco mniej i tutaj to podejście strategiczne się zmniejszyło. Jeśli chodzi o karty, kredyty gotówkowe, limity, tutaj mamy wzrost rzędu 8%, MSP leasing 18%, sprzedaż wzrosła 29% i spadek, jeśli chodzi o CHF, kredyty w CHF o 8%, czyli to jest spłata rzędu 24 milionów w ostatnich 12 miesiącach. Jeśli chodzi o SCB, mamy 14 miliardów złotych, czyli wzrost o 5%. Tutaj finansowanie klientów indywidualnych tutaj 15%, natomiast kredyty auto tutaj 2 miliardy, spadło o 14%. To jest wynik pewnych zmian, które nastąpiły w 2014 roku, natomiast te najważniejsze aspekty tutaj utrzymują się na dosyć dobrym poziomie. Przechodzimy teraz do slajdu 23. Tutaj widzimy, że dodatkowe 6,5 miliarda depozytów doprowadziło do wzrostu o 21% rok do roku. Jeśli wykluczymy SCB, całość depozytów wzrosła o 11% rok do roku, 1% kwartał do kwartału. Jak wspomniał już pan prezydent, mamy też pozycję lidera w depozytach strukturalizowanych. To jest generalnie to, co uwzględniamy w spreadach i tutaj akurat radzimy sobie bardzo dobrze w obecnym środowisku rynkowych. Obniżamy stopy procentowe wciąż, o tym jeszcze będziemy mówić bardziej szczegółowo, kiedy przejdziemy do kolejnych części naszej dyskusji. Teraz jeśli chodzi o skonsolidowane depozyty, tutaj mamy dosyć bezpieczne poziomy. Jeśli chodzi o SCB samo, tam oni obniżali poziom depozytów, ponieważ raczej skupiali się na innych sposobach zabezpieczenia i tutaj głównym aspektem jest to, że BZWBK jest finansowany w oparciu przede wszystkim o depozyty, bardziej bezpiecznym bankiem w związku z tym jest, natomiast SCB ma nieco inny model biznesowy, w mniejszym stopniu opiera się na finansowaniu z depozytów i stąd ta różnica. Jako bank zwiększamy też ilość naszych depozytów terminowych i to też o 7% tutaj w tym zakresie wzrost zaobserwowaliśmy. I w najbliższym roku, może jeszcze nie w tym najbliższym roku, ale w kolejnych latach też wzrosty będziemy w tym zakresie obserwować, bo tutaj też zmiany regulacyjne są spodziewane. Z punktu widzenia finansowania wszystko układa się dość dobrze. Teraz jeśli przejdziemy do wyników odsetkowych, wyniki w tym kwartale 1,030 mld, czyli o 14% wzrost rok do roku i o 18 mld kwartał do kwartału. Natomiast kwartał, jeśli wykluczymy SCB w drugim kwartale, tutaj dodało nam 250 mld, to mamy spadek rzędu 14%, bądź 107 milionów rok do roku i 2,5% kwartał do kwartału. Mówię tu przede wszystkim o drugim kwartale. Pan prezydent odniósł się już do wpływu obniżenia stóp procentowych zarówno na cały sektor w ogóle. I teraz mamy obniżenie do 3,48 marży odsetkowej netto. Jeśli wykluczymy SCB, to obniżenie o 14 punktów kwartał do kwartału, więc można, no, widać, że obniżenie stóp procentowych wpłynęło nasze dochody zarówno z kredytów, jak i depozytów, ale z naszego punktu widzenia jesteśmy przekonani, że sytuacja już się ustabilizowała. Średnie obniżenie kwartał do kwartału wynikało z obniżenia dochodów z kredytów, co wynikało z obniżenia stóp procentowych w marcu tego roku. Większość naszych kredytów było ponownie wycenianych w związku ze zmianą stóp procentowych. Tutaj to troszeczkę zostało zoffsetowane naszą stopą lombardową, poziomem stopy lombardowej. Teraz jeśli rozbijemy te wartości, to dla BZWBK i SCB wygląda, wynik odsetkowy wzrósł, natomiast jakby lepiej radzimy sobie z zobowiązaniami i ten wynik generalnie wychodzi lepszy w SCB, dochód odsetkowy wzrósł, ale i koszty spadły, a więc koszty odsetkowe spadły, w związku z tym wynik generalnie bardzo pozytywny. Klienci też wykonują więcej transakcji, koszty tych transakcji są niższe, co też przekłada się na lepsze, na większą ilość transakcji, co przekłada się też na większe korzyści z opłat i prowizji. Mamy nadzieję, że wyniki odsetkowe i marże odsetkowe ustabilizują się w trzecim kwartale. Spodziewamy się odbicia, jeśli chodzi o NIM i zwiększenia wolumenu kredytowego w czwartym kwartale i w 2016 roku. A więc ten wpływ, który tutaj obserwujemy, był dość istotny, ale radzimy sobie z tym, co się dzieje i tutaj nic nie dzieje się przez przypadek. Wszystkimi tymi procesami zarządzamy, obserwujemy je w sposób jak najbardziej profesjonalny. Przejdźmy teraz do slajdu 25. Będziemy tutaj mówić o prowizjach netto. W drugim kwartale wyniosło one 502 miliony, to jest wzrost rzędu 43 milionów, czyli 9% kwartał do kwartału. Dzięki dobrym wynikom we wszystkich liniach prowizyjnych. Wyniki w drugim kwartale podlegały wpływowi konsolidacji z SCB, które wniosło 55 milionów. Biorąc to pod uwagę, BZWBK opłaty i prowizje wyniosły 447 milionów, czyli były niższe o 1% rok do roku. To jest naprawdę świetny wynik. Udało nam się poradzić sobie z trudnościami, które w tym zakresie się pojawiły. Dochód z kart o 18% wyższy, czyli o 6 milionów kwartał do kwartału. W pierwsze półrocze to spadek o 24%, czyli o 49 milionów spadek. Sprzedaż kart kredytowych też całkiem nieźle się prezentuje. 56 tysięcy kart sprzedanych w drugim kwartale i wolumeny transakcji kartowych też rosną. To jest ciekawa cecha tej nowej platformy, która doprowadziła nam do wzrostu rzędu 20% rok do roku, a więc obserwujemy zwiększone wolumeny transakcji, które offsetują nam wpływ niekorzystnej sytuacji rynkowej. Teraz opłaty kredytowe wzrosło 20% kwartał do kwartału, 9% w stosunku do drugiego kwartału 2015 roku. Jeśli chodzi o dochody z ubezpieczeń, też było dobrze. Wzrost 12,5% rok do roku w pierwszej połowie tego roku i to też wiąże się ze wzrostem kredytów detalicznych, gotówkowych i kart kredytowych. Opłaty związane z klientem i inne też wzrosły o 1% kwartał do kwartału, 5% w stosunku do kwartału drugiego. To wynika z 18% wzrostu wzrostu prowizji związanych z prowadzeniem rachunków indywidualnych, co z kolei wynikało z przeniesienia danych klientów na wspólną platformę IT. W FX tutaj dane mamy dość stabilne i bronimy swojej pozycji w kontekście innych platform FX, a więc to jest dość korzystny rezultat. Jesteśmy w stanie naszą pozycję rynkową i ten poziom dochodu utrzymać. Kwartał drugi i jeśli chodzi o opłaty na rynkach kapitałowych, one wzrosło 12% kwartał do kwartału i o 17% w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku. To wynika ze wzrostu zarządzania zasobami i tutaj o mniej więcej 17% i dochód netto z prowizji o 11% wzrósł w tym samym okresie czasu. W drugim kwartale też dochody z wydawanych papierów były wyższe, były lepsze. I tutaj nasi klienci są coraz bardziej chętni do tego, żeby wchodzić na rynki kapitałowe. Teraz przechodzimy do slajdu 26. Przepraszam, głównym elementem są tutaj zyski przed opodatkowaniem. 523 miliony, które odnoszą się do sprzedaży i w pierwszym półroczu. Zyski zrealizowane w kwartale drugim ze sprzedaży obligacji inwestycyjnych wyniosły 41 milionów w stosunku do 188 w pierwszym kwartale. Łącznie zrealizowaliśmy zyski rzędu 229 milionów w pierwszym półroczu. Związane jest z hedgingiem, jak już mówiłem wcześniej, jest to też związane z naszą pozycją na rynku, gdzie widzimy bardzo dużą zmienność na rynku obligacji. Korzystamy, też inwestujemy na tym rynku dziś. Natomiast tutaj zmienność pomiędzy marcem, kwietniem jest bardzo duża, a więc w maju, w czerwcu reinwestowaliśmy z powrotem na rynek. Teraz nasze dochody z obrotu netto to 48 milionów. Tutaj przede wszystkim skorzystaliśmy z transakcji Aviva w pierwszym kwartale, a więc tutaj mamy porównanie kwartał do kwartału. Na tym slajdzie to przede wszystkim odnosi się do transakcji FX. To są znowu bardzo zmienne rynki i ta zmienność była obserwowana w drugim kwartale, a więc wyniki są nie najgorsze. Jeśli chodzi o dywidendy, w drugim kwartale każdego roku uzyskujemy dywidendę z naszego 10% udziału w Avivie, to jest 90 milionów złotych, 10 milionów więcej niż w roku ubiegłym.
Jeżeli chodzi o inne dochody w kwartale drugim, 35 milionów, czyli 60% mniej rok do roku, ale związane jest to z konsolidacją Bank Assurance, która wpłynęła na inne dochody w poprzednich okresach. Wyłączając ten wpływ, inny dochód był niż o 9%, ale jest to spowodowane pewnych zgodnych z niższych przepisów prawnych z kwartału pierwszego. Także biorąc pod uwagę dekonsolidację Aviva Life, wydaje się, że będzie to wszystko łatwiejsze, ale oczywiście w dużym stopniu zależy to od innych wyników. Natomiast jeżeli popatrzymy w tej chwili na slajd 27, mamy do czynienia z kosztami. Całkowite koszty w kwartale drugim to było 840 milionów, w co wprowadzamy 127 milionów kosztów SCB, a także koszty integracji na poziomie 15 milionów w związku z fuzją. Natomiast kiedy wykluczymy wpływ tych dwóch elementów, to zwrócimy uwagę na to, że koszty wzrosły o 4%, czyli jakieś 33 miliony, ale jest to związane dokładnie z funduszem, z wzrostem funduszu gwarancji bankowych. Oprócz tego mieliśmy pewien wzrost kosztów dotyczących na przykład marketingu, ale w kolejnych kwartałach będziemy starali się offsetować wpływ zwiększonych opłat, ale ma to po prostu bezpośredni wpływ na bazę kosztową. Tak jak zostało to powiedziane wcześniej przez pana prezesa, liczba naszego personelu została zredukowana. Mamy do czynienia z obniżeniem 125 FTE i rok do roku 400. Jeżeli chodzi o poziom w SCB, te liczby były stabilne w tym okresie. Jeżeli chodzi o Fundusz Gwarancji Bankowych, ważne jest, by zwrócić uwagę na to, że koszty na rok 2014 wynosiły 121 milionów, a koszty na rok 2015 będą wynosiły 231 milionów. Także mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie jakichś 110 milionów, to zobaczycie Państwo również w kolejnych kwartałach. Teraz slajd 28. Pan prezes również o tym mówił, ale ja podam kilka bardziej szczegółów. Jeżeli chodzi tutaj dodatkową opłatę rezerw w kwartale drugim 162 miliony, 50% niższa kwartał do kwartału, kiedy wyłączymy wpływ kwartału drugiego SCB, zredukowany wynik skonsolidowany i obniża się o 15 milionów w kwartale drugim i one są zgodne z oczekiwaniami. Jeżeli chodzi natomiast o rezerwy dla zidentyfikowanych strat, indywidualne i zbiorowe wynosiły 172 miliony, czyli mamy do czynienia z redukcją z 209 milionów w kwartale drugim. Opłata IBNR za kwartał drugi wynosiła 55 milionów, czyli wzrost w stosunku do kwartału pierwszego w wyniku przeglądu kalibracyjnego, który odbywa się co pół roku. Jest on również związany z obecnym z wzrostem naszego portfela w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, a także klientów detalicznych. Oprócz tego mamy do czynienia ze zwiększeniem naszych odzyskań na poziomie 54 milionów w kwartale. Jest ono pod wpływem aktywności sprzedażowej SCB. Mamy do czynienia również z redukcją rezerwy na poziomie 92 BPS-ów. Wskaźnik NPL obniża się do poziomu o trochę powyżej 8%. NPL w SCB 9,8%, czyli mamy do czynienia z redukcją o 70 punktów bazowych o rok do roku, czyli poziom jest w zasadzie stabilny w stosunku do poprzedniego kwartału. Sprzedaż portfeli NPL w kwartale drugim 376 milionów, z czego BZWBK sprzedał 59 milionów, SCB sprzedał 317. Sprzedaż NPL doprowadziła do pozytywnego wpływu po podatkowaniu w kwartale drugim na poziomie 2 milionów dla BZWBK i 39 milionów dla SCB. W pozostałych kwartałach roku 2015 oczekujemy, że ta opłata rezerwowa zostanie obniżona, czyli w okolicach 90 do 95 BPS-ów. Oczekujemy, że NPL również obniży się poniżej poziomu 8%. Slajd 29 rezygnuje, ponieważ macie Państwo szczegóły dotyczące pozycji w kredytach frankowych. Potem ewentualnie mogę odpowiedzieć na pytania. A teraz proponuję slajd 31. Przepraszam, slajd 30. Zysk przed opodatkowaniem 2,1 miliona, czyli 71% wyższy rok do roku. Jeżeli wyłączymy koszty integracyjne w obydwu latach, Bank Assurance, ten zysk z kwartału 2015 i SCB, które dało 341 przed opodatkowaniem w pierwszej połowie roku. Zysk przed opodatkowaniem jest o 4% niższy rok do roku, co stanowi 60 milionów, co z kolei jest zbliżone do wzrostu opłaty bankowej, czyli ten wynik wygląda w ten sposób. Także widzicie Państwo, będziemy absorbować te koszty w miarę upływu czasu, ale sugerowałbym rzeczywiście, żeby takie wyniki w BZWBK były rzeczywiście traktowane jako bardzo dobre wyniki, biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania, które stały przed nami w ciągu ostatnich 12 latach. Stawa opodatkowania wynosiła 19% w pierwszej połowie roku. Czyli efektywna stopa podatkowa, czyli mniej więcej to, czego oczekiwaliśmy w pierwszej połowie roku 2014, 19,1, a 19,2 w pierwszej połowie 2015. Natomiast slajd 31. Mówimy tutaj o wpływie Avivy oraz pojedynczym zysku, natomiast koszt wynosi 51,6%, czyli brak integracji, brak Avivy i brak wpływu związanego z konsolidacją, czyli 45,6%. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na komunikat, który ma rzeczywiście duże znaczenie. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na naszej bazie kosztowej, bazie dochodowej. W związku z tym zamierzamy w miarę upływu czasu wprowadzać odpowiednie środki wydajnościowe. Nasz wskaźnik dotyczący płynności jest oparty na zasadach Bazylei III po wypłacie 50% dywidendy. Za ten rok 14,3% ze wskaźnikiem TIR 1 dla grupy na poziomie 13,8% udało nam się osiągnąć przy wykluczeniu kosztów integracji, a także transakcji Bank Assurance na poziomie 14,5%, redukcję z 15,3% w 2014 roku ze względu na wpływ zakupienia SCB, a także wyższych bilansów kapitałowych wynikających z zatrzymania dywidendy. Także podsumowując, wyniki z kwartału drugiego, a także pierwszej połowy roku pokazują bardzo dobre wyniki, które zwracają uwagę na dobre zaangażowanie klientów, a także zwiększenie ilości transakcji, a także zdolność offsetowania wpływu redukcji stop procentowych, a także lepsze efekty dotyczące opłat bankowych. Także mam nadzieję, że jest to naprawdę bardzo dobry wynik i tak jak wspomniałem wcześniej, szczególnie w okresie, który był pełen szeregów wyzwań dla banku. Naszą ambicją jest to, żeby tego typu wyniki osiągać również w kolejnych kwartałach. Dziękuję bardzo.
I zapraszam do zadawania pytań. Proszę, Marcin.
Dziękuję bardzo za bardzo kompleksową prezentację. Mam pytanie dotyczące obecnie przyjętej ustawy dotyczącej pomocy w kredytach hipotecznych w obcych walutach. Było powiedziane, że wpłynie to na 20% portfela kredytów hipotecznych w frankach szwajcarskich. Czy wy zrobiliście jakieś kalkulacje? Jaki procent klientów odczułby takie, kogo by to dotyczyło? I mówimy tutaj o 32% chyba, jeżeli weźmiemy pod uwagę 9 miliardów straty, a także 20 miliardów portfelu. Czy ten wpływ byłby podobny w waszym przypadku? Jak to wygląda? Tak jak było to wcześniej powiedziane przez prezesa, ta ustawa jeszcze nie została przyjęta. W związku z tym jako przemysł bankowy, sektor bankowy realizujemy sześciopak i działamy w oparciu o fundusze stabilizacyjne po to, żeby pomóc rynkowi. Także to zarządzane jest na poziomie rynkowym. Czekamy w tej chwili na dalsze informacje, czy ustawa ta rzeczywiście zostanie przyjęta, czy zostanie wdrożona. Oczywiście są różne aspekty tej ustawy, które są bardzo trudne w tej chwili do zmierzenia. Na przykład my na przykład regularnie nie sprawdzamy, ile dzieci mają poszczególne osoby, które pożyczają od nas pieniądze. W związku z tym naprawdę bardzo wiele rzeczy będzie musiało być. Tak samo nie wiemy, czy jakieś osoby, które posiadają jakąś drugą nieruchomość, te, które posiadają, nie będą się do tego kwalifikowały. My nie posiadamy tych informacji. W związku z tym jest jeszcze kwestia dotycząca dochodu rozporządzalnego i to również będzie musiało być odpowiednio zdefiniowane. Nie mamy tych informacji. Ze względu na wszystkie te czynniki, które są bardzo trudne do oszacowania, to wszystko jest na razie naprawdę na wysokim poziomie przybliżenia. W związku z tym projekt ustawy, który został przekazany przez rząd, może pokazywać, że ten wpływ będzie trochę powyżej 9 miliardów, ale to są naprawdę dopiero dane szacunkowe. Nie mamy żadnych szczegółowych informacji. Mówca niestety nie używa mikrofonu, nie ma możliwości tłumaczenia.
Nie? Proszę, panie Kamilu.
Kilka pytań. Chciałem zapytać, wyniki Santander Consumer Banku bardzo silne, zwłaszcza wynik odsetkowy. I chciałem zapytać, jak zmienia się koszt finansowania w Santander Consumer Banku i jak zmienia się koszt, jak przychód na aktywa, jakie tam są dynamiki. Jeżeli sobie wyobrazimy scenariusz, że wchodzi podatek bankowy w Polsce, jaką część tego podatku mogą Państwo przerzucić na klientów i za pomocą jakich środków i przede wszystkim w jakim czasie, jaką część i w jaki sposób. No i też takie bardzo ogólne pytanie. Przepraszam. Prezes był wspominany jako jeden z kandydatów na polityczne stanowiska w nowym rządzie. I jak u Państwa wygląda jakiś temat sukcesji, zastępowalności? Inwestorzy o to pytają, po prostu przekazuję pytanie. Póki to wszystko, dziękuję.
Może niech pan prezes odpowie na ostatnie pytanie, jeżeli to jest okej. Może mógłby zacząć od tego? No niekoniecznie. SCB. Wspomniałem już o tym, że w SCB przede wszystkim oni wzrastają rzeczywiście bardzo mocno w tym segmencie, w którym funkcjonują. Także jeżeli weźmie się pod uwagę, że oni mają relacje z 31 tysięcy sklepów, 19 tysięcy z tych sklepów są tam aktywni, 50% rynku kredytowego w tym obszarze w Polsce, oni są tam aktywni, a ich ilość kredytów konsumenckich również się zwiększa. Niższa marża w hipotece również jest mniejsza, także jest oprócz tego, ponieważ to zostało zamknięte, a także mamy do czynienia z mniejszymi spreadami. Mamy ilość kredytów, która związana jest z większymi spreadami i z mniejszymi spreadami. Natomiast druga sprawa związana z tym, że zwiększają oni przychód odsetkowy brutto 3%, nawet w takim środowisku, kiedy te stopy procentowe są niższe. Ale chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że w kwartale, w którym obniżyli swoje koszty o 9%. Dlaczego? Dlatego, że tradycyjnie oni sami siebie finansowali terminowymi czy 2-3-letnimi depozytami, które cały czas zapadały. W związku z tym były one emitowane w roku 2012, 2013 i 2014. W oparciu o tego typu refinansowano, doprowadzono do tego, że były depozyty z mniejszymi kosztami, a także finansowaniem hurtowym. Na rynku finansowania hurtowego oni zwiększyli poziom zabezpieczonego finansowania opartego na aktywach. Także wtedy koszt finansowania był po prostu niższy. Oprócz tego pomagamy w takim działaniu, gdyż przekazujemy miliardy złotych w finansowaniu do SCB, jakieś 200 milionów franków szwajcarskich, które oni pożyczyli od nas po dobrej cenie rynkowej dla nas, ale na niższym poziomie niż jeżeli musieliby pójść na rynek strony trzeciej i pożyczyć franki szwajcarskie. Także te trzy elementy oczywiście mają duże znaczenie. Oprócz tego oni świetnie robią to, co mają robić. Dane liczbowe pokazują, że faktycznie tak się dzieje. Wyniki te oparte są również na podstawie, gdzie oni nabyli 60% udziałów. Czy mógłby nam pan powiedzieć, jakie są koszty finansowania w procentach? Trochę więcej na ten temat. Ja nie mam tego przy sobie w tej chwili. Musiałbym później na to pytanie odpowiedzieć. Przekraczają one BZWBK. Koszty finansowania BZWBK. Koszt odsetkowy, jak i 30% przychodu odsetkowego, ale musiałbym sprawdzić w dokumentach i później zwrócić się do pana z odpowiedzią na to pytanie. Natomiast drugie pytanie dotyczy podatku. Podatku bankowego.
Znowu jest to temat hipotetyczny. Mówimy o sytuacji hipotetycznej. Nie wiemy, w jakiej formie będzie ten podatek nałożony. Nie wiemy, jak będzie sformułowany, a więc w tym momencie nie możemy powiedzieć, czy jesteśmy w stanie cokolwiek przerzucić na klienta, bo nie wiemy, jaka będzie forma tego obciążenia podatkowego. Możemy tylko powiedzieć tyle, że w dzisiejszych czasach sektor bankowy płaci około 4 miliardów w podatkach, płaci tyle do budżetu i jest w związku z tym największym podatnikiem w polskiej gospodarce, a to wynika z samego tylko CIT-u. Nie wliczamy tutaj PIT-ów płaconych przez pracowników banków, a więc odpowiedź na pana pytanie w tym momencie po prostu jest niemożliwa do udzielenia. Musimy poczekać, zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie, a więc jest to znowu sytuacja hipotetyczna na dzień dzisiejszy. Trzecie pytanie, jak mówiłem, przekażę panu prezesowi.
Gdybym się zajmował dementowaniem plotek na mój temat, to bym pewnie nie miał czasu na zarządzanie bankiem, więc tak na serio mówiąc, to po prostu czasami moi znajomi mówią, że dziennikarze są moimi najlepszymi headhunterami, bo po prostu proponują jakieś kolejne różne funkcje. Byłem już kandydatem na prezesa NBP-u, potem ministra skarbu, potem ministra finansów, teraz jestem jakimś kandydatem na jakąś kolejną funkcję. Że tak powiem, przyzwyczaiłem się już do tego i nie bardzo robi to na mnie wrażenie, w związku z tym raczej w ten sposób chciałbym to skomentować. Jedyna polityka, którą dzisiaj mnie interesuje, to jest polityka pieniężna. Ona ma ogromny wpływ na sektor bankowy, na to, w jakim my jesteśmy dzisiaj w fazie cyklu i jakie mamy wyniki. na tym się w 100% koncentruję, a wszystko inne to są plotki rynkowe, których praktycznie nie komentuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Piotr.
Mam pytanie dotyczące depozytów indywidualnych, bo tutaj repricing trwa i moje pytanie, ile jest miejsca na, jeśli chodzi o koszty depozytów, ile można by to było obciąć? A więc wychodząc z poziomu z drugiego kwartału, ile można by było tutaj zmniejszyć? 10 BPS, 5, a więc jaki tu jest zakres wielkości? I jeszcze drugie pytanie, które chciałbym dodać. Koszt ryzyka. Wspomniał Pan o transakcjach zaplanowanych też na resztę roku. Czy one będą równie zyskowne jak te, które mieliśmy w drugim kwartale? Bo tam była mowa o 50 milionach nawet, a więc były to kwoty znaczące w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej. A więc może zacznę od drugiego pytania. Główny silnik, jeśli chodzi o drugi kwartał i SCB, zapewnienie, czy 100%, jeśli chodzi o NPL-e, potem te NPL-e są w ciągu roku, dwóch lat opracowywane, przygotowywane do sprzedaży, a więc tutaj SPC z NPL radzi sobie lepiej niż BZWBK. Ich strategia w tym zakresie jest korzystniejsza, jest lepsza, ale jest to po prostu inny rodzaj strategii biznesowej. My działamy, jeśli chodzi o NPL-e, bardziej bezpiecznie. Nasze relacje z klientami są też nieco inne i mówimy tutaj raczej o całości naszej relacji z klientami, a nie o pojedynczym kredycie, więc nie chciałbym tutaj zapowiadać jakiegoś dużego odbicia, jeśli chodzi o sprzedaż NPL-i w dalszych miesiącach roku. My jesteśmy raczej tutaj po tej bardziej bezpiecznej stronie w książce, jeśli chodzi o NPL, a więc spodziewam się jakiegoś wpływu, ale on nie będzie bardzo wyraźny. Tutaj przede wszystkim mówimy o starzenie się NPL-i, a więc chodzi też o to, że musimy nadal pracować, sporo wysiłku wkładać w pracę nad NPL-ami i tu jakby nie możemy tego zostawić samemu sobie. Niestety nie słyszeliśmy pytania, nie było zadane do mikrofonu. Teraz jeśli chodzi o SPC, my mamy 60% udział. Oni mają swój własny zarząd, jeśli chodzi o sprzedaż, podejmują indywidualne decyzje, a więc swoje własne, niezależne decyzje. W ubiegłym roku akurat jeśli chodzi o sprzedaż, też radzili sobie całkiem dobrze, ale w kolejnych kwartałach z kolei ta sprzedaż im spadała, więc to wszystko oczywiście zależy od warunków, od tego, co jest do sprzedania i kto chce to kupić. To są pewno wszystko decyzje podejmowane przez Radę SCB. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze Pana pytanie, jest tutaj kilka aspektów tej sytuacji, o których należałoby wspomnieć. Tutaj Pan Prezes już wspomniał to, że mamy niskie stopy WIBOR, mamy sytuację, w której mamy albo oczekiwanie ze strony klienta takie, żeby płacić mu więcej niż WIBOR i tutaj to przede wszystkim dotyczy depozytów terminowych, gdzie cena wiąże się z tym właśnie terminem. To jest wszystko aspekt zwiększenia aktywności transakcyjnej z klientem. Pracujemy nad tą relacją z klientem. Tutaj także rachunki bieżące w to wchodzą. Natomiast nasza średnioterminowa strategia ma polegać na tym, żeby nieco zmniejszyć, wytonować poziom tych terminowych lokat, natomiast skupić się też bardziej na rachunkach bieżących, a więc to wszystko będzie się działo w kolejnym kwartale. Natomiast to wymaga skupionego wysiłku z naszej strony, zarządzania różnych form finansowania w sposób taki bardziej pełny w odniesieniu do pełniejszej relacji z klientem, a więc mam nadzieję, że to uda nam się pokazać w najbliższych kwartałach. Niestety nie słyszymy pytania, nie jest zadawane do mikrofonu. A więc spodziewacie się poprawy, jeśli chodzi o marżę w najbliższym kwartale. Spodziewam się stabilizacji, spodziewam się w dalszej perspektywie pewnego wzrostu. Część będzie wynikało z kredytów, wzrostu ilości kredytów, część finansowania.
Kończymy już dzisiejszą konferencję i zapraszam wszystkich na część nieoficjalną spotkania. Dziękuję uprzejmie.
Thank you very much.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.